Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie Państwa witam. Wita się Barbara Momot i witam ojca Witolda, który będzie z nami w czasie tej audycji i dalej, myślę. Drodzy Państwo, dzisiejszy temat to Światowy Dzień Osób Trędowatych. Zawsze w ostatnią niedzielę stycznia w kościele obchodzony jest ten dzień. Już 73. Audycja będzie wyglądała w sposób następujący. Połączymy się dzisiaj z trzema osobami. Pierwszą osobą będzie pan dr Kazimierz Szałata, drugą pani Elżbieta Jastrzębska, a trzecią pani Anna Siedlecka. Pan dr Kazimierz Szałata, Fundacja Raula Follero, pani Elżbieta Jastrzębska, Towarzystwo Przyjaciół Trędowatych im. Ojca Jana Bejzyma w Krakowie i pani Anna Siedlecka, Fundacja Redemptoris Missio. Już chyba mamy pierwszego gościa. Mamy pana doktora na linii. Halo.
Tak jest. Niech panie doktorze, Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Panie
witam
doktorze.
Bardzo, bardzo serdecznie.
Właśnie, ja pana również witam. Tak co roku się spotykamy już, panie doktorze, prawie chyba od 30 lat, mój Boże.
To właśnie tutaj zrobiłem sobie notatki, że chyba od 29 lat.
A no właśnie, ja po prostu jestem przerażona, jak patrzę na moje notatki, stosy notatek. Panie doktorze, ale zanim oddam panu głos, to ja może... Muszę jakoś zacząć tę audycję, prawda? Więc powiem te kilka zdań na temat trądu, do których pan doktor poproszę, żeby się ustosunkował też, ale nic nowego nie powiem, właściwie co roku to samo. Niestety, co roku to samo. Trąd jako jest synonimem biedy, bólu, samotności, odrzucenia, jak odrzucenie to wiadomo, samotność, bezradności. O osobach trędowatych mówiło się zawsze i może nawet do tej pory, że są to osoby, które umarły za życia. Taki obraz trądu właściwie czyta, jak ktoś czyta literaturę. Ale wystarczy czytać Biblię. To wiadomo, w Biblii już jest obraz osób trędowatych, wyizolowanych, których leczył Chrystus właściwie. Ale tak naprawdę, kiedy popatrzy się na stosunek społeczeństw do osób trędowatych, to przede wszystkim pomoc trędowatym świadczona była przez Kościół. To oczywiście można by wymieniać różne osoby, leprezoria przy klasztorach, święty Franciszek, święta Elżbieta, błogosławiona Juta z Chemży, to blisko Torunia. To możemy przypuszczać, że tu w Toruniu, tu blisko Torunia również były ogniska trądu w 1200 i tak dalej roku. Ojciec Damian, matka Teresa z Kalkuty, doktor Wanda Błęska, ojciec Żelazek, ojciec Adam Wiśniewski, doktor Helena Pys i tak dalej, i tak dalej. To wymieniłam takie najbardziej znane może osoby, które jednak związane były jakoś, nie jakoś, były po prostu związane z Kościołem. Panie doktorze, to nic nowego, co powiedziałam. I powiedziałam na początku niestety, bo wydaje mi się, że sytuacja osób trędowatych nadal nie jest wesoła. To takie może łagodne określenie, niewłaściwe nawet. Co pan doktor na temat osób trędowatych? Jaka ich obecna sytuacja?
Sytuacja osób chorych na chorobę, którą właściwie zna ludzkość od zarania. Niektórzy mówią, że pierwsze wzmianki o chorobie podobnej do trądu, o symptomach trądu, można znaleźć w papirusach egipskich, gdzieś 4000 lat przed narodzeniem Chrystusa. I od zawsze trąd był synonimem największego nieszczęścia, jakie może spotkać człowieka. Od zawsze trędowaci budzili swoim samym wyglądem lęk, przerażenie, odrazę. Dlatego byli izolowani. Tak. Izolowani, dlatego że każdy się bał zarażenia tą straszliwą chorobą. Sytuacja ludzi trędowatych, którzy byli wyrzucani od zawsze na margines życia społecznego i rodzinnego, zmieniła się po raz pierwszy dzięki Kościołowi katolickiemu. Wtedy, kiedy trąd był nieuleczalny, uświadomiono sobie dzięki mocy wiary w Chrystusa, który cierpi w ludziach ubogich, chorych, cierpiących, że mimo że nie możemy wyleczyć tych biedaków, to możemy się nimi zająć, możemy ich ogarnąć troską, możemy stworzyć dla nich warunki do w miarę normalnej egzystencji, dlatego trędowaci znajdowali schronienie w przytułkach, w leprozoriach, które powstawały, jak przypomniała to pani redaktor, przy kościołach, klasztorach, katedrach. Drugi taki ważny moment w historii walki z trądem to jest moment, kiedy pojawiła się skuteczna terapia mniej więcej 40 lat temu. Nie odkryto nowych antybiotyków, ale zbudowano skuteczną strategię walki z laseczką Hansena, która odpowiada za chorobę trądu. Udało się skutecznie ludzi leczyć. I dzięki tej metodzie kilkanaście milionów ludzi zostało uwolnionych od trądu, ale to nie znaczy, że można było ludzi uwolnić od skutków, jakie przynosi
przede wszystkim od tej izolacji straszliwej. Tak.
I od izolacji, i też od okaleczeń.
Okaleczeń, tak.
Stąd niektórzy mówią, a nieprawda, trąd nie jest uleczalny, dlatego że ci ludzie zostają chorzy do końca życia. Oni nie są chorzy na trąd po skutecznej terapii, ale są ludźmi, których organizmy zostały na skutek trądu zniszczone albo są to osoby ciężko okaleczone i nadal wymagają stałej, często specjalistycznej opieki i nadal są przy nim najodważniejsi misjonarze, którzy niosą taką codzienną pomoc byłym trędowatym albo całym społecznościom, bo trędowaci byli izolowani, zakładali kolonie, wioski. Dzisiaj to są najuboższe rejony, gdzie żyją byli trędowaci, bo nie mogą znaleźć pracy, bo jeśli ktoś nie ma rąk, nóg, no to nie może zarobić na swoje własne utrzymanie. Takie wioski na przykład odnajduje na Madagaskarze wspaniała siostra misjonarka Małgorzata Langer, z którą współpracujemy od kilku lat, współpracujemy w sposób niezwykle skuteczny. Tam budujemy studnie, tam siostra zawozi żywność, zawozi lekarstwa, dociera tam, gdzie struktur medycznych nie ma. Dlatego też pani redaktor zapytała o sytuację, jaką mamy dzisiaj. O sytuację od momentu, kiedy z kilkunastu milionów liczba trędowatych aktualnie chorych na trąd spadła do 500 000, później 250 000, ta sytuacja od lat się nie zmienia. Dokładnie my nie wiemy, ilu jest trędowatych, ilu jest
chorych. Dlaczego nie wiemy?
Dlatego, że oni żyją w krajach ubogich, gdzie nie ma ani służb medycznych, albo wystarczająco rozwiniętych struktur administracyjnych, medycznych. W związku z tym jeszcze na dodatek ludzie boją się ujawniać, boją się skutków odkrycia w nich trądu, dlatego że boją się tej izolacji, boją się wyrzucenia poza nawias życia społecznego, chowają się. To w jednym z filmów było, taka świadomość jest, jak kiedyś pani biegną, krzyczą, chłopy, uciekajcie, bo jadą doktory, będą was brać do szpitala. No to niestety w krajach ubogich, gdzie jest, no, gdzie jest ignorancja, gdzie nie ma świadomości jakiejś takiej, że medycyna może nas uzdrowić, jest nadal aktualne. Więc jeżeli ktoś mnie pyta, ilu jest aktualnie trędowatych na świecie, to odpowiedź jest prosta, tego nikt nie wie. Tak. Natomiast my wiemy, ilu każdego roku nowych chorych trafia na leczenie. I tutaj w tym roku otrzymaliśmy raporty za rok 2024 i pocieszające jest, że aż 188 krajów złożyło raporty dotyczące aktualnego stanu nowych zachorowań. No i w 2024 roku było to ponad 172 tysiące. Więc jest to leciutki spadek o 5% w stosunku do roku poprzedniego, 2023, ale z kolei w 2023 mieliśmy do czynienia ze wzrostem i tak z roku na rok albo notujemy spadek, albo też, ale oscyluje to zawsze wokół 200 tysięcy nowych przypadków. Dotyczy to głównie Azji, Azji Południowo-Wschodniej, aż 72%. To są nowe przypadki odnotowane w Azji, w Indiach, 13% w Ameryce, 11% w Afryce. To są liczby bezwzględne, natomiast w liczbach w odniesieniu do liczby mieszkańców, do miliona mieszkańców, ciągle jest jeszcze na czele Afryka, Ameryka i Azja. W Azji jest bardzo dużo mieszkańców, więc procentowo Azja jest na trzecim miejscu, ale w liczbach bezwzględnych jest zdecydowanie na pierwszym miejscu. I tak porównując z roku na rok te dane, na przykład możemy odnotować, i to jest pocieszające, że w Sudanie w ubiegłym roku spadła aż 36% spadła liczba nowych zachorowań, ale na przykład na Filipinach nastąpił wzrost o 26%. Z tego wynika, że ta sytuacja jest, powiedzmy tak, stabilna. I marzenie o realizacji programu Zero Trądu do roku 2030, no niestety jakby jego realizacja oddala się, no ale takie ambitne cele trzeba sobie stawiać. Na przykład w tym roku aż 55 krajów odnotowało, iż nie mają za ostatnie 12 miesięcy żadnego nowego przypadku. To jest marzenie, żeby tak było na całym świecie.
Jeżeli można, ale pan doktor na pewno lepiej wie oczywiście ode mnie, że często kraje niektóre jak gdyby albo zaniżają liczbę osób chorujących, albo nie zgłaszają, prawda? Bo o tym mówiła pani doktor Błęska również, która 30 lat temu. Właściwie to, co pan doktor mówi teraz, to w tych audycjach przez te 30 przeszło lat właściwie powtarza się.
Tak, to znaczy my nie jesteśmy w stanie tego skontrolować, ale żeby jakby uskutecznić naszą strategię w ramach Międzynarodowej Unii Stowarzyszeń Foro, w każdym kraju do tego programu Zero Trądu włączamy władze administracyjne, również Kościół się włącza, po to, by wszyscy razem uświadomili sobie, jak ważna jest współpraca i jak ważna jest również informacja. Oczywiście są kraje, które zawyżają, a są kraje, które zaniżają. Nie jest, jak mówię, nie jesteśmy z tego w stanie zweryfikować, ale takie mamy doświadczenie na przestrzeni lat. Dlaczego zawyżamy? Dlatego, żeby jakby załapać się na programy pomocowe. Natomiast dlaczego zaniżamy? My nie chcemy, kraj nie chce być postrzegany jako kraj zacofany, jako kraj ubogi. Dlatego też wiadomo, że główną przyczyną trądu jest bieda, jest zwykła ludzka
to bieda. Proszę to rozwinąć, czyli panie doktorze, tak? Proszę to rozwinąć. Co to znaczy bieda? Chodzi mi o wodę i tak dalej, tak?
O tym świadczy fakt, że my, Europa, czy kraje zamożne uwolniły się od tej strasznej choroby, bo przecież to on był w Europie, wszędzie był, w Polsce były laboratoria, uwolniły się, zanim jeszcze odkryto jakiekolwiek antybiotyki.
Tak.
Uwolniły się te kraje tylko dzięki temu, że podniosła się
poziom higieny,
a przede wszystkim warunki higieniczne, dostęp do wody pitnej. My współpracując z Komisją Medyczną Międzynarodową, doszliśmy do wniosku, że my samymi lekami nie dojdziemy do tego momentu, w którym powiemy, tak jest, zero trądu na świecie, dlatego że leczymy już chorych. Natomiast chodzi o to, żeby zatrzymać transmisję i żeby nie było nowych zachorowań. I takim podstawowym warunkiem jest
szczepionka pewnie.
No, byłaby szczepionka, ale jej nie mamy. Dostęp do wody pitnej, żeby poprawiły się warunki sanitarne. Co do szczepionki, mamy cały czas problem z wyprodukowaniem szczepionki, która by radykalnie powstrzymała transmisję. Ale ja już to mówiłem w ubiegłym roku, kiedy COVID zagrażał wszystkim mieszkańcom ziemi, bogatym i biednym, wtedy, żeby wyprodukować szczepionkę, wystarczyło ile? Chyba 2 lata, może nie całe. Natomiast nad szczepionką na trąd pracuje się od lat, ale nie ma co ukrywać, trąd zagraża tylko mieszkańcom
biednych
obszarów.
Panie doktorze,
za bardzo nie spieszymy się z tym, żeby przekazywać środki. Oczywiście są Instytut Pastera, instytuty w Beninie, w Japonii, w Stanach Zjednoczonych pracują nad tą szczepionką.
Panie doktorze, właśnie chciałam o to zapytać, dlatego że ja witając pana nie powiedziałam, że pan jest prezesem. Nie wiem dlaczego, dla mnie było to takie oczywiste, że wszyscy wiedzą. Pan jest prezesem Polskiej Fundacji Raoula Follero, ale też pan jest prezydentem Międzynarodowej Unii Fundacji Raoula Follero. I chciałam właśnie, pan tu powiedział o Instytucie Pastera, a ja, że tak powiem, miałam, jak to się mówi potocznie, na końcu języka pytanie, ale wy jako taka Unia, znana bardzo w świecie, nie macie możliwości jakiegoś takiego wpływu na organizacje niekościelne, międzynarodowe, takie pomocowe, żeby rzeczywiście ta pomoc była bardziej, bardziej skoordynowana, czy żeby praca nad szczepionką przebiegała jakoś w sposób jakiś realny?
No, trzeba powiedzieć, że jest wiele, wiele instytucji, które pomagają trędowatym, nie tylko kościelnym, chociaż najważniejsza rola Kościoła katolickiego polega na tym, że na miejscu pracują misjonarze, natomiast są takie instytucje, jak chociażby Światowa Organizacja Zdrowia, która od lat zapewnia bezpłatne leki, te podstawowe, które potrzebne są do wyleczenia trędowatego. Ja chciałbym, żebyśmy to jasno zrozumieli. Leki podstawowe, ten zestaw antybiotyków, który pozwala na przeprowadzenie skutecznej terapii, jest to zestaw darmowy, który każdy kraj może zamówić Światowej Organizacji Zdrowia. Ale ludzie chorzy na trąd potrzebują innych leków. ludzie chorzy na trąd, trzeba ich wyżywić, kiedy pojawią się w ośrodku, trzeba te ośrodki prowadzić, trzeba
zorganizować całą strukturę ośrodku. Tak.
I zorganizować. Łatwiej jest to jakąś taką akcję, wybudować wioskę dla trędowatych, wybudować
niż potem prowadzić przez lata.
Prowadzić.
Tak,
jeszcze,
wiadomo.
Jeszcze trudniejsze. Ale jest jeszcze jeden taki bardzo ciekawy aspekt, co nowego w tej historii walki z trądem. To jest budzenie świadomości. Nam chodzi o to, żeby ludzie mieli świadomość, że to jest choroba uleczalna, że trzeba się zgłaszać do tych, którzy potrafią leczyć, na przykład niektórzy ci uzdrowiciele, czarodzieje, już wiedzą, że jak ktoś przyjdzie chory na trąd, to o to się starają kraje, to wysyła tam, gdzie mogą uzyskać pomoc. Czy to trzeba powiedzieć, że nawet świadomość rośnie wśród tych uzdrowicieli miejscowych, tubylczych.
To wiedzą, jest jakieś nowum, panie doktorze.
To jest bardzo ważna rzecz.
Panie doktorze, to, co pan teraz powiedział, to jest jakaś jednak zmiana w świadomości tych środowisk lokalnych, dlatego że pamiętam, ja jakoś tak się ciągle odnoszę do moich spotkań tutaj w Radiu Maryja, bo to na początku były bardzo częste, z panią doktor Wandą Błyńską, która mówiła o tym, jak gdyby takim, powiem, wyrywaniu sobie niejako chorych. Przez lekarzy i przez tych miejscowych znachorów, uzdrowicieli. A to, co pan powiedział, no to napawa jakimś optymizmem.
Dlatego też, kiedy jeździłem na obchody Światowego Dnia Trędowatych, na przykład do Nigru czy na Wybrzeże Kości Słoniowej, na uroczystości związane z Dniem Trędowatych, to przy okazji powiem, że u nas robimy nabożeństwa, zbieramy pieniądze na rzecz trędowatych, natomiast w krajach, gdzie są trędowaci, organizuje się festyny, święta, gdzie honoruje się tych ludzi, których dotknął trąd i wszyscy przychodzą jednakowo ubrani. Trędowaci są wprowadzani w uroczystych paradach.
Żeby nie było różnicy między trędowatymi a zdrowymi.
Tak jest, ale też zapraszani są przedstawiciele wszystkich religii, starsi wiosek i oczywiście ci uzdrowiciele. Oczywiście, czy z nimi się rozmawia i z pełnym honorem dla nich, bo oni też pełnią swoją rolę pełnych autorytetów. Do nich trzeba dotrzeć, żeby zrozumieli, że ich rola jest bardzo ważna,
tak,
ale też jest skuteczna pomoc. To jest nowość. Mało tego, to właśnie ktoś kiedyś żartował, trzeba zorganizować jakieś szkolenia dla tych uzdrowicieli. No i okazuje się, nie pamiętam, chyba w Mauretanii siostra mówi, tak, u nas my to robimy. U nas my to robimy, spotykamy się. To jest nowość. Świadomość jest niesłychanie ważna. I jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ważna, to jest prawdziwy dialog międzyreligijny. W Mauretanii, który jest przecież krajem prawie w 100% muzułmański, ekipy, które zajmują się trędowatymi, są mieszane. Są siostry, ale są też muzułmanie. Kiedy byłem w Burkina Faso, pojawiliśmy się rano w takim ośrodku i zobaczyłem, że zaczynają dzień od modlitwy. No i potem pytam siostry, czy to są sami katolicy, którzy przychodzą. Mówi, nie, tutaj połowa to są muzułmanie. No ale wszyscy przychodzą na modlitwę, oni też przychodzą. No i a wspólnym takim punktem to jest nabożeństwo do Miriam, do Matki
do Maryi.
Bożej. Tak, do Maryi.
Panie doktorze, jeszcze ostatnie zagadnienie, które nie chciałabym, żeby zostało pominięte, a jeszcze czekają dwie osoby. Czas szybko biegnie. Panie doktorze, pan dokładnie wie, że tutaj u nas i nie tylko u nas osoby chore bardzo często skupiają się we wspólnoty. Powstają organizacje, prawda, pozarządowe skupiające osoby chore, ich rodziny. Pytanie, czy osoby chore na trąd, wyleczone już, czy one jakoś się samo organizują? Czy
tak, ma pan... super przykłady. No tak? Niestety zmarł mój przyjaciel z Mauretanii, były trendowaty Abdelkader, który jest muzułmaninem, ale świetnie z nami współpracuje i on organizował takie spółdzielnie, żeby każdy cokolwiek może zrobić, nawet jak nie ma rąk, nóg, może siedzieć na portierni. Szuka dla nich pracy.
Właśnie o to chodzi,
żeby oni byli. My tam zbudowaliśmy studnie, bo pozyskali teren, gdzie uprawiali ogród. To również jest nowość. Aktywizacja ludzi chorych na trąd. To słusznie pani redaktor zauważyła, bo to jest nowość. Kiedy przekazywaliśmy dla byłych trendowatych najpierw to były króliki dla Afryki, różne inne zwierzęta, kozy dla Afryki. No to siostry obdarowywanych zapisywały do takiego stowarzyszenia, które najpierw miało uczyć, jak uprawiać kawałek ogródka dla kóz, tak, jak o nie dbać, ale zarazem były to grupy formacyjne.
Ale panie doktorze, ja myślę, że bo ja, moja tu aktywność polega na tym, że mówię aha, tak i tak dalej. Pan doktor tak mówi interesująco, że trudno cokolwiek wtrącić, dodać, ale myślę sobie, że to chyba jest taki podstawowy element czy argument, żeby budzić samoświadomość ludzi chorych na trąd i podkreślać ich podmiotowość, prawda?
No i żeby też świadczyli o innych. Zobacz,
no właśnie o to chodzi.
Wyleczone,
tak.
A tobie, jeżeli nie będziesz się liczył, tobie zagraża jeszcze większe kalectwo.
Tak. Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję.
Ja bym chciał jeszcze tylko...
Tak, proszę. A panie doktorze, halo?
Tak?
Ja
tak?
Tylko sekundkę. Już oddaję panu głos. A ojca poproszę o połączenie z następnym naszym gościem. I słucham, panie doktorze.
Ja chciałem podziękować jak zawsze za ogromne zaangażowanie. Zawsze na czele tych wszystkich działań na rzecz trendowatych jest parafia świętego Jana Apostoła Ewangelisty w warszawskich Gołąbkach, Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Ursusie, ale od zawsze aktywna jest parafia w Bychawie i szkoła podstawowa w Bychawie, dzięki pani Sławomirze Wrzesińskiej i księdzu Romaldowi Kusiowi.
A gdzie jest Bychawa?
Bychawa jest to diecezja lubelska na południe, równo na południe od Lublina. I chciałbym jeszcze bardzo, bardzo serdecznie pozdrowić księdza Bogdana Przybyła z parafii Łobez, bo jest z nami od pierwszego Światowego Dnia Trendowatych. Nigdy nie miałem okazji spotkać się, chociaż to jest moje marzenie. Serdecznie pozdrawiam księdza Bogdana, no i życzę, niech Pan Bóg błogosławi.
Ale jakoś tak, panie doktorze, to ja jeszcze jedno pytanie chciałam...
Bogdan Przybył.
Panie doktorze, chciałam jeszcze jedno pytanie panu doktorowi zadać, bo tak, mamy dużo różnych potrzeb i można by zadać pytanie, dlaczego w ogóle mówimy o osobach chorych na trąd, kiedy wokół jest bardzo dużo osób wymagających wsparcia.
Tak? Dlatego, że to jest choroba zapomniana, a wraz z chorobą zapomniano również o chorych. I tylko ci, którzy mają dużą wrażliwość, potrafią usłyszeć głos, ten cichy głos ludzi, którzy mieszkają na obrzeżach wielkiego świata, wielkich biznesów. Oczywiście, że my mamy również potrzeby, tyle tylko, że te potrzeby są bardzo, bardzo podstawowe. Naprawdę chodzi o szklankę czystej wody dla tych ludzi, żeby im pomóc. Chodzi o to, żeby ich zauważyć. Chodzi o to, żebyśmy o nich nie zapomnieli, żebyśmy się o nich modlili, żebyśmy się o nich troszczyli, robili tyle, ile możemy zrobić. Naprawdę można świat uwolnić od trądu. Takie było marzenie Raula Fauro w 1943 roku, kiedy spotkał siostrę Eugenię, przełożoną sióstr Matki Bożej od apostołów, kiedy spotkali się w Janicie. To, mówią, nie może trwać zawsze. Ich los trzeba zmienić. Oczywiście, że wszystkich nie wyleczymy.
Tak, panie doktorze, a dni chorego światowe są od 1954 roku, prawda?
Tak,
jeszcze nawiązując, ponieważ pan doktor wymienił założyciela fundacji, to jego hasło, które jakoś mnie bardzo często się przypomina, nikt nie ma prawa być sam szczęśliwy, prawda?
Sam.
Tak. Dziękuję bardzo serdecznie. Pozdrawiam i całą pana rodzinę.
Dziękuję wszystkim naszym opiekunom, tych, którzy dzisiaj się modlą za chorych.
No i podstawowe informacje można na stronie waszej znaleźć,
tak,
prawda?
Jest, zapraszamy.
No właśnie.
fundacja.szalata.pl.
Tak. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Szczęść Boże. Drodzy Państwo, łączyliśmy się z panem doktorem Kazimierzem Szałatą, filozofem, etykiem, prezesem Fundacji Raula Fauro oraz prezydentem Międzynarodowej Fundacji Raula Fauro. Dziękuję jeszcze raz panu doktorowi, panu prezesowi, a teraz łączymy się z drugim naszym gościem, którym jest pani Elżbieta Jastrzębska z Towarzystwa Przyjaciół Trędowatych imienia ojca Jana Bejzyma. Halo?
Halo?
Już pani jest w domu?
Już zdążyłam.
To dobrze, bo pani prezes, pani jest prezesem. Ja pamiętam pani Elżbieto znowu, bo dzisiaj takie wspominki. Wie pani, bo wzięłam notatki, rano wzięłam wczoraj już notatki z tych audycji i zobaczyłam, że to jest taki stos, że no już od przeszło 30 lat mamy tę audycję w Radiu Maria, właściwie od 91 albo drugiego roku, chyba drugiego. I pamiętam pierwszą audycję na temat trądu, na którą przyjechał pan profesor Janusz Kawecki.
No, ówczesny prezes.
Ówczesny
tak.
Prezes, tak.
Wiceprezes, ale faktycznie tak. No, prezesował, ponieważ prezesem była pani z Kulu, a my mieściliśmy się w Krakowie, w związku z czym no łatwiej było się nam komunikować tu w grupie.
Pani prezes, pani Elżbieto, wobec tego zaprezentujmy wasze towarzystwo. Może od Jana, ojca Jana Bejzyma błogosławionego zacznijmy. Kilka słów i musimy się zmieścić w 15 minutach.
No cóż, historia jest długa towarzystwa, ponieważ trwa już od końca 1989 roku, kiedy to zostaliśmy zarejestrowani. Wpisani zostaliśmy do KRS-u w 2001 roku, a organizacją pożytku publicznego staliśmy się w 2005 roku.
A skąd to ojciec Jan Bejzym?
Ponieważ towarzystwo składa się z członków, którzy wywodzą się z duszpasterstwa akademickiego, które działało i dalej działa przy
ojcach jezuita, tak.
Ojców jezuitów w Krakowie. No i był to okres, kiedy nasz duszpasterz, ojciec Czesław Drążek, przygotował opracowanie listów ojca Jana Bejzyma, które dał nam do przeczytania. No i my wtedy odkryliśmy tę postać, bo wprawdzie no wiedzieliśmy, że taki misjonarz istnieje, ale nie wiedzieliśmy o nim właściwie nic konkretnego. No i po przeczytaniu tych listów zafascynowaliśmy się tak bardzo tą postacią, no po prostu uznaliśmy go za swego rodzaju herosa, że postanowiliśmy jego postać no jakby ukazać większej ilości odbiorców, ludzi. No a ponieważ również zafascynowaliśmy się jego działalnością, bo jak na tamte czasy to po prostu było coś niesamowitego, to był początek XX wieku, że no, jego marzeniem było właśnie nie tylko pracować z trędowatymi, ale również wybudować dla nich szpital. Co się
szpital i stworzyć warunki życia też.
Tak.
No to była miejscowość...
I dlatego założyliśmy tak, Towarzystwo Przyjaciół Trędowatych imienia ojca Jana Dejzyna.
A więc skontaktowaliście się z Madagaskarem, z Maraną, gdzie ojciec... Tak. I Dejzyn tak się zaczęło.
Właśnie działał. I tak się zaczęło. No, z początku mieliśmy jeszcze w opiece, że tak powiem, drugi ośrodek, również założony przez Polaka, tym razem w Indiach, Jivodaya. Ale od kilku lat tylko już utrzymujemy kontakt z Maraną na Madagaskarze.
A jaka jest obecność wasza, jaka jest właśnie obecność, dobrze, wasza w Maranie, w sensie takim też symbolicznym? Czy to no, tylko przesyłanie datków, czy?
Przede wszystkim, ponieważ no, tak opiewa nasz statut, że zobowiązujemy się pomagać finansowo temu ośrodkowi i staramy się regularnie dwa razy w roku wysyłać no, te datki, które napłyną od naszych darczyńców, za co serdecznie im dziękujemy, że możemy tę swoją misję spełniać. No, oprócz tego kiedyś przed laty paroma, jeden z już będących na emeryturze lekarz, chirurg pojechał, który właśnie no, był takim członkiem wspierającym, ponieważ nasze stowarzyszenie ma tak zwanych członków założycieli i członków wspierających, którzy nie muszą brać udziału w tych corocznych zebraniach walnych, które wybierają władze, ale wspierają, mają kontakt z towarzystwem. No i właśnie taki pan doktor pojechał po to, żeby tam operować te okaleczałe nogi, ręce, tak. No w ogóle dzielić się swoją wiedzą medyczną. Również no przed też wieloma laty pani doktor Kowalska z Kielc, dermatolog, jeździła tam do Marany pomagać no, w swojej specjalności, prawda? Bo trąd się objawia na skórze również.
Tak. Pani prezes, wiem, że pani z grupą pewną była również tam w Maranie.
Ja też,
proszę podzielić się jakimiś no, wrażeniami z tego pobytu, bo co innego zbierać tutaj środki i informować o ośrodku, prawda? Jakoś pobudzać wrażliwość no, ludzi, z którym się człowiek spotyka, a co innego zobaczyć na własne oczy, doświadczyć tej sytuacji.
Powiem, że takie pierwsze wrażenie było no, ta konfrontacja zdjęć archiwalnych, które znałam, z tym, co zobaczyłam na własne oczy, bo okazało się, że prawie nic się nie zmieniło. Oczywiście te budynki aktualnie są no, zmodernizowane na zewnątrz, są otynkowane, są takie świeżutkie, jasne, ale właściwie układ szpitala, układ kaplicy jest ten sam.
Tak, a co chorzy? Bo może skupmy się na chorych.
Chorzy, tak. Chorzy, tak, no to był taki czas suchej pory, więc ciepłej pory, bezdeszczowej, więc ci, którzy mogą, wychodzą na zewnątrz, siedzą normalnie na no, ścieżkach pomiędzy tymi pawilonikami. No i coś tam robią. Jedna haftuje tymi rękami bez końców palców, inna dzierga coś tam. No po prostu zajmują się takimi pracami, które no, potrafią jednak
ale
wykonywać.
Czy można powiedzieć, że pomoc medyczna już jest tam jakoś zapewniona? Dlatego, że pani pamięta z listów, ja też pamiętam z listów ojca Jana Bejzyma, jak on zaczynał, że był na początku był zupełnie sam i nie było to łatwe, żeby zdobyć pomoc fachową, prawda, medyczną.
Tak. Tam pracują siostry ze zgromadzenia świętego Józefa z Klini i jest tych sióstr 8. Wszystkie w tej chwili są malgaszkami, więc doskonale orientują się w realiach prawda, tych, które tam panują na wyspie. No i to jest wykwalifikowany personel. Jedna jest lekarką, jedna jest pielęgniarką i położną, jedna jest nauczycielką, no bo tam są rodziny czy matki z dziećmi, więc te młodsze dzieci są na miejscu uczone, a starsze są dowożone około 10 kilometrów do szkoły, do miasteczka. No i mówię, ta pomoc medyczna w takim zakresie jest świadczona na miejscu. Pokazywała nam właśnie siostra, dyrektorka, zaprowadziwszy nas do ambulatorium, jakie leki są podawane. No i taki cały blister tegoż leku jest podawany każdego dnia. Jest to chyba bardzo mocna dawka, ponieważ widzieliśmy chorych leżących pod kocami, po prostu nie są w stanie funkcjonować przy tym leczeniu, które no daje im powrót do zdrowia.
No
więc
tak.
Się godzą na to.
Czy tam w Maranie również w tym ośrodku jest również taki ośrodek jak gdyby rehabilitacyjny, taki, który już pani troszeczkę powiedziała, mówiąc o tym, że tam panie dziergają i tak dalej,
tak,
więc
tak.
Na pewno też tak jak w każdym z tych ośrodków, prawda, że nie jest to tak,
tak,
że...
A
że...
poza tym te tak. osoby są tak szczęśliwe, że no po pierwsze nie są głodne, bo to jest duży problem biedy, dużej biedy na Madagaskarze, i to, że mogą coś dać od siebie, pracować, więc
właśnie,
któryś
tak.
ozdrowieniec jest szewcem i tymi okaleczałymi rękami robi buty, buty, które są też wymagające, bo na te zniekształcone nogi muszą być wygodne, a równocześnie no, muszą ochraniać, prawda, żeby nie chodzili boso, żeby nie robili sobie dalej jakichś urazów. No i inni pracują w ogrodzie, ponieważ no, część tego obszaru, którym dysponuje ośrodek, jest przeznaczona na właśnie ogród warzywny, żeby mogli sami z tego korzystać. Jest mała hodowla jakichś tam, właśnie widzieliśmy jagnięta czy małe kuski. No więc starają się.
A więc
być
całe takie środowisko się stworzyło wokół szpitala.
Tak. Pani... Tym bardziej, że tak. niektórzy ozdrowieńcy, no absolutnie wyleczeni, po powrocie do swoich no wiosek gdzieś tam w buszu, raczej nie są przyjmowani.
No właśnie, to się powtarza, tak.
Właśnie młodego małżeństwa, które po wyleczeniu wróciło i mieszka tam, ponieważ nie chcą ich
tak.
swoich.
Tak, mimo już, że
dalej jest ta stygmatyzacja.
Tak, mimo już świadomość wzrasta. Pani prezes, proszę jeszcze króciutko powiedzieć, bo w rozmowie przed audycją, kiedy umawiałyśmy się na audycję, mówiła mi pani o budowanym teraz sanktuarium, które też jest powiązane jakoś z pamięcią o ojcu Bejzymie.
No bardzo jest powiązane, ponieważ będzie nosić właśnie jego imię, będzie pod wezwaniem błogosławionego.
A więc nie jest zapomniany, ojca. Tak.
Nie, no właśnie dlatego, że jego kult się rozszerza i nie tylko jest znany w tej okolicy, nazwijmy to Marany, ale również no, szeroko jest znany i przychodzą tam pielgrzymki, dużo młodzieży, oczywiście są organizowane te pielgrzymki.
Tak, tak.
Wielkie święta tam są 15 maja, czyli w dniu urodzin ojca Bejzyma, i 12 października, czyli w dniu urodzin dla nieba, czyli śmierci.
Tak.
No i miejscowy biskup właśnie zadecydował, że skoro jest takie zainteresowanie i ten kult się rozszerza,
to, no to trzeba stworzyć warunki.
Tak.
Że tak. Pani prezes, połączymy się teraz z ostatnim naszym gościem, a ja jeszcze chciałam spytać i chciałam poprosić, aby pani prezes powiedziała o swoim kontakcie z zakonnikiem, z jezuitą, który tam pracuje, polskim.
No więc właśnie, po wielu
ciekawe,
latach się,
tak.
się właśnie sprawy jakby od początku zaczynają, ponieważ właśnie tam kapelanem ośrodka od 5 lat ponad jest ojciec Józef Pawłowski, jezuita, który właśnie będzie budował, znaczy już rozpoczął, bo już kamień węgielny został wmurowany, to sanktuarium. I tak jak ojciec Bejzym, nie ma pieniędzy, nie ma miejscowego wsparcia, bo to jest biedne środowisko, i znowu przyjeżdża tu i prosi o wsparcie.
Ale
na przykład
to, co pani powiedziała mi o jego miejscowości, jak bardzo go...
W lipcu chyba to było tego roku do swojej miejscowości pod Nowym Sączem, do Paszyna, i tam ta lokalna społeczność urządziła wielki festyn, na który przynieśli wszyscy, co kto mógł, sklepikarz, prawda,
i środki na rzecz,
i
na rzecz
wszystkie środki
budowania
poszły.
Tak.
Na Madagaskar.
Dziękuję bardzo, pani prezes. Oczywiście wiadomości o was można znaleźć na waszej stronie.
Na naszej,
prawda?
cbt.jezuici.pl.
Tak. Dziękuję serdecznie. Przepraszam, że tak krótko, ale to tak godzinę na 3 osoby, to trzech gości.
Trójgości
to. Ale myślę, że takie podstawowe.
Mogłam zaprezentować to.
No właśnie.
I trochę o naszych. Ale jeszcze muszę
tak
powiedzieć, że jak dzisiaj słuchałam czytań na mszy świętej, to normalnie mi się rozświetliło w głowie, że ta wielka ciemność, która tam właśnie no, dopadła tych biednych czarnych chorych, no, rozświetliła się po przyjeździe ojca Bejzyma.
Tak. Tak, dziękuję bardzo. A ja jeszcze ze swej strony, ale pani na pewno się do tego dołączy, zachęcam do przeczytania listów ojca Jana Bejzyma, które są niezwykłe.
Niezwykły, pisze ze spadą,
tak,
pisze z humorem.
Tak, niezwykły człowiek. Ja jestem zafascynowana osobą ojca Bejzyma.
Tak.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże na wszystko. Pozdrawiam wszystkich was w Krakowie.
Ja również pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję darczyńcom.
Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, rozmawialiśmy z panią Elżbietą Jastrzębską, która jest prezesem Towarzystwa Pomocy imienia ojca Jana Bejzyma. To towarzystwo siedzibę ma w Krakowie. A teraz połączymy się z Fundacją Redemptoris Missio, z panią Anną Siedlecką. Halo?
Dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże. Pani Anno, już mamy tylko 14 minut. Pani jest członkiem zarządu Fundacji Redemptoris Missio, o której też właściwie co roku mówimy tutaj w radiu, więc proszę te najważniejsze informacje, jak gdyby przypomnieć radiosłuchaczom.
Dobrze, to w takim telegraficznym skrócie tutaj postaram się wszystko wyłożyć. Przede wszystkim najważniejszą postacią tutaj dla naszej działalności jest już wspomniana dr Wanda Błońska, która była spiritus movens powstania naszej fundacji. Obecnie pełna nazwa Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio jest w 100% spadkobiercą wartości, którym hołdowała właśnie pani doktor. Fundacja jest powiązana zarówno z Poznańskim Uniwersytetem Medycznym, ale też bardzo ściśle współpracująca z Kościołem, bo wysyłamy lekarzy na tereny, gdzie pracują i działają polscy misjonarze. Tam trafia pomoc medyczna, taka sensu stricto, w sensie jadą lekarze, ale też materiały opatrunkowe, higieniczne.
No właśnie, zbieracie to też, prawda?
Tak, to są akcje, które są cały czas w toku, opatrunek na ratunek.
No właśnie. Od czasu do czasu słyszymy w mediach takie apele wasze.
Tak, bo to są akcje, które cały czas biegną, w nich biorą udział głównie szkoły, zarówno podstawowe, jak i średnie, także nauczyciele są opiekunami takich akcji i no, tych materiałów musi się zebrać sporo, żeby faktycznie wypełnić kontener i żeby to poszło na raz, tak? Więc to są akcje, które cały czas biegną.
A w jakie miejsca wysyłacie, gdyby pani mogła kilka miejsc wymienić?
No to na pewno jest Kamerun, Kenia, Madagaskar, w przyszłości Tanzania. To jest ponad 50 krajów.
Czy macie
do
jeszcze kontakt?
Trafiała pomoc z Redemptoris Missio. Tak,
macie jeszcze kontakt z Purim, z tym miejscem, gdzie ojciec Żelazek pracował, bo pamiętam, że wiele lat temu to był ścisły kontakt.
Tak, to było wiele lat temu. Indiach, na ten moment tak. Akurat w Indiach nie mamy żadnej akcji biegnącej, ale to też wiemy, że mnóstwo naszych lekarzy, którzy jeżdżą z nami na misje, jeżdżą też na takie misje medyczne z innymi
organizacjami,
fundacjami, tak. Organizacjami też międzynarodowymi. Natomiast no, my w tej chwili najczęściej wysyłamy właśnie okulistów, dentystów, ginekologów w zespole z położnymi, chirurgów, protetyków słuchu, kardiologów. Dokładnie wczoraj wróciły dwie panie, ginekolog i położna, po 2 miesiącach bardzo ciężkiej pracy w Kenii.
No właśnie, ja pamiętam, wie pani Anno, pamiętam tutaj w przeciągu tych lat to gościłam i panie położne, i ginekologa kiedyś, i właśnie niezwykłe doświadczenie, niezwykłymi doświadczeniami dzielili się tutaj w radiu o tym, jak inaczej też funkcjonuje rodzina, na przykład w Afryce, niż u nas. I to...
Tak, no i to mamy doświadczenie z osobami, które wracają z tych misji medycznych, że one faktycznie wracają odmienione. To już nie są ci sami lekarze, którzy wyjeżdżali, te nowe doświadczenia tutaj zmieniają dużo w ich sposobie postrzegania świata. No tak było zresztą też właśnie z panią doktor Wandą Błeńską, tak? Ona jechała pomagać oczywiście, ale nie zapominajmy o tym drugim bardzo ważnym w życiu doktor Wandy Błeńskiej powołaniu, to było zostawianie tej wiedzy, tak? Szerzenie tej wiedzy, kształcenie. Ona już w czasie II wojny światowej szkoliła zespoły sanitarne, potem pracowała jako wykładowca w Polsce, a w Ugandzie wykształciła swoich następców. Tak? I szpital w Lubie stał się ośrodkiem nie tylko opieki, ale też szkolenia tego personelu medycznego. I tutaj ta praca jest
kiedy się... Tak,
bardzo ważna.
Tak, kiedy dobrze, że pani dotknęła tego aspektu, bo kiedy się czyta takie dzienniki, listy torunianki, która wyjechała pomagać doktor Błeńskiej, przyjaciółki doktor Błeńskiej, Janiny Bartkiewiczównej.
Ja dokładnie o niej chciałam wspomnieć.
Tak, właśnie to proszę, bo dlatego... pani Janka opisuje, jak dużo było tych szkoleń, jak bardzo te szkolenia jednak, jakim były trudem dla Buluby, bo przecież trzeba było prowadzić normalną pracę, a równocześnie, prawda, organizować szkolenie. Proszę bardzo, oddaję pani głos.
No chciałam właśnie, żebyśmy nie zapomnieli też o tej postaci właśnie Janiny Bartkiewicz, przyjaciółki Wandy Błeńskiej, którą Wanda Błeńska sprowadziła na teren Buluby i jako fizjoterapeutka najpierw pomagała w fizjoterapii, ale później stała się naprawdę nieocenionym ekspertem od dobierania protez dla chorych na trąd.
Nazywała siebie butologiem.
Tak, a wiem, że panią doktor Wandę Błeńską nazywała szefem, tak pieszczotliwie. I spędziła tam chyba troszkę ponad 10 lat.
Tak, 10 lat,
ale
tak.
Odgrywała tam bardzo ważną rolę, a ta jej postać też tutaj, no warto w tym dniu pamięci o chorych na trąd, no pamiętać też o właśnie Janinie Bartkiewicz.
Tak, w Toruniu jest ulica pani Anno, jest ulica Janiny Bartkiewicz i tak nieraz, bo ubolewam, że może nie wszyscy torunianie wiedzą
kim ona była.
Kim ona jest, prawda? Staramy się tu w środowisku, które tak jakoś jest, w którym ja jestem, staramy się rozszerzać tę informację o doktor Błeńskiej i o Jance Bartkiewicz, bo jeszcze żyje chyba ze 2-3 osoby, przynajmniej ja przyznam takie osoby, które znały panią Jankę. Więc niezwykła osoba, która pojechała tam pomagać, to mówię dlatego, że żeby też dojść jak gdyby do pytania o wolontariat u was. Czy jest potrzebny, prawda?
Tak, 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 ale to my mamy, ten wolontariat jest na kilku poziomach, tak?
Bo to
mamy
proszę.
Wolontariuszy tutaj lokalnych w Polsce, to są bardzo często uczniowie, studenci medycyny i to jest taki wolontariat, który tutaj pozwala nam funkcjonować na miejscu, czyli pomoc w zbiórkach, segregacja tych produktów, pakowanie, udział w zbiórkach, kwestowanie na rzecz fundacji. No a druga, też ta ogromnie ważna, no, powiedziałabym, clue tutaj fundacji, to jest ten wolontariat medyków, tak,
którzy wyjeżdżają.
Tak. Wyjeżdżają, mm-hmm. tak, oni żyją tam w warunkach takie, jakie tam panują, tak, rzucają, że tak powiem, na pewien czas te swoje zobowiązania w Polsce i właśnie poświęcają od 2 tygodni do kilku miesięcy, żeby tam na miejscu tę pomoc nieść, tylko też właśnie z tym z tyłu głowy zawsze, że to nie tylko ta pomoc ad hoc, ale też właśnie zostawienie tej wiedzy, tak?
Tak,
jest natychmiast szkolenie tej kadry na miejscu, chęć zostawienia jak największej ilości rozwiązań i technicznych, no i najnowszej tutaj wiedzy medycznej na miejscu. To tutaj z takim jednym ważnym w tej chwili aktorem jest na pewno nasz członek zarządu Mikołaj Hurla, który właśnie tutaj pracuje nad powrotem do Ugandy, dokładnie do Bulubi, gdzie szykuje się misja medyczna, ale w dalszej perspektywie taki przygotowywany jest taki plan kompleksowego wsparcia opieki medycznej w Ugandzie w ogóle, tak? Więc tutaj no jak najbardziej kontynuujemy to, co dr Wanda Błońska nam zostawiła, bo patronowała działaniom fundacji od samego początku, a w większości dzisiejszych członków Rady Fundacji znało ją dobrze też osobiście i prywatnie. Także no, mieli tutaj te najlepsze możliwe wzorce. A wracając do pani doktor, to tutaj akurat nasz członek zarządu, ksiądz Dawid Stelmach, jest członkiem komisji historycznej w procesie beatyfikacyjnym Wandy Błońskiej, więc tutaj też mogę uchylić, że tak powiem, może to nie jest rąbek tajemnicy, no ale proces beatyfikacyjny na tym etapie jest w tej chwili diecezjalnym. Jest prowadzony obecnie przez postulatora Marcina Kaczmarka. Wywiady w Ugandzie są już zebrane, natomiast w tej chwili zbierane są materiały, świadectwa dotyczące świętości pani doktor. I tu prośba właściwie też jest właśnie od wszystkich zainteresowanych, kto ma jakieś wiadomości do dodania, może się skontaktować przez stronę wanda-błońska.bezpolskichznaków.pl. Tam te świadectwa są nadal zbierane.
Tak, ja myślę, że kto zetknął się, bo ja już zresztą pani mówiłam, miałam to szczęście poznać tu tak prywatnie dr Wandę Błońską jeszcze przed radiem, przed powstaniem radia, bo ona była zaprzyjaźniona, zresztą mieszkała sporo lat w Toruniu, kończyła szkołę średnią w Toruniu, więc to mnóstwo tu miała znajomych. Pamiętam bardzo takie piękne audycje, kiedy się przyjaciółki do niej odzywały przez telefon, które słuchały jej wypowiedzi, ale kto zetknął się z panią doktor Błońską, to zobaczył, jakiego formatu była to osoba. Ja kiedyś zostałam poproszona, żeby napisać coś o doktor Wandzie Błońskiej i tak sobie myślałam, jak opisać taką osobę, która bardzo mało mówiła o sobie, była bardzo spokojna, bardzo taka wyciszona, bardzo pogodna, taka wsobna, powiedziałabym, a równocześnie niezwykła, niezwykle serdeczna i no niezwykła osobowość. Ale musimy kończyć, a ja się tu rozgadałam. Pani
To może na koniec tak, ja tylko proszę. Zacytuję naszą patronkę.
Proszę.
Bo i w niedzielę, i w ten dzień myślę, że to będzie piękny cytat na zakończenie. To są słowa wprost z pamiętnika Wandy Błońskiej i cytat brzmi tak. Mówi się tyle o moim poświęceniu, ale co to za poświęcenie, skoro to, co czynię, jest właściwie spełnieniem marzeń mojego życia. Usuwamy głazy cierpienia, zapalamy promyk nadziei. Może przez naszą pracę prostujemy ścieżki do Pana.
Tak, dziękuję bardzo. Pani Anno, dziękuję bardzo. Jeszcze wspomniałabym tutaj pana doktora Norberta Relisa, który też był u początku waszej fundacji, a powiem tak, że...
Jest fundatorem.
No właśnie. A spotkanie z panem doktorem, pani Anno, będzie tutaj w radiu za tydzień. Więc zapraszam serdecznie już naszych radiosłuchaczy. Też był kilka razy w tej audycji właśnie na temat audycji, której tematem były osoby chore na trąd. Ale coś jeszcze chciałam powiedzieć. Oczywiście informacje na waszej stronie, tak?
Oczywiście.
Jak zwykle, ale coś Redemptory jeszcze chciałam...
Redemptory.org.
O właśnie. O czym zapomniałam, a więc tylko mogę powiedzieć tak, dziękuję pani bardzo, pani Anno. Pani Anna jest członkiem zarządu Redemptoris, Fundacji Redemptoris Missio i tak dalej, bo tam jest jeszcze dalsza nazwa. Ja bardzo się cieszę, że te organizacje pomocowe osobom chorym na trąd są tak różnorodne. Bo wasza jest bardzo oryginalna, specyficzna, jak gdyby to, co pani powiedziała, pani Anno, na początku, jak gdyby kontynuujecie myśl Wandy Błeńskiej, edukacja.
Dokładnie.
I pomoc konkretna, tak. Dziękuję bardzo serdecznie, drodzy państwo. Żegnam się. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy słuchali tej audycji. Moim gościom jeszcze raz dziękuję. Gośćmi byli pan dr Kazimierz Szałata z Fundacji Raula Follero, pani Elżbieta Jastrzębska, prezes Towarzystwa Przyjaciół Trędowatych im. Ojca Jana Bejzyma z Krakowa oraz pani Anna Siedlecka, członek zarządu Fundacji Redemptoris Missio z Poznania. Dziękuję bardzo wszystkim państwu, ojcu Witoldowi. Żegna się Barbara Momot i do usłyszenia, mam nadzieję, za tydzień do spotkania z panem doktorem Norbertem Relisem. Szczęść Boże na cały tydzień.